Wolność słuchania wymaga wspierania. patronite.pl/radiownet.
Pomoc informatyczna.pl. Obsługa IT Twojej firmy.
Wejdź na www.impuris.pl i napisz do nas. Twoja droga do wolności zaczyna się teraz.
Dzień dobry, witamy wszystkich w pomarańczowym studio. Dzisiaj naszym gościem jest Tomek Kołodziejczuk. Ostatnio widziałem się z Tomkiem, kiedy on był na Sri Lance. Dzisiaj jest pod Wrocławiem, tak?
Tak jest, cześć.
Tak, dzisiaj powiemy o ostatnim ogromnym wydarzeniu na rynku zarówno Bitcoina, jak i w ogóle inwestycji, o powstaniu firmy 21 lub też jak zapisana na giełdzie jako XXI, ponieważ audycja będzie emitowana z pewnym przesuwem, więc w tej chwili jest to nowość, to wydarzyło się jakiś tydzień temu, w momencie audycji może to być pewnie już 2-3 tygodniowy news.
A w tym temacie to może być już stary news, rzeczywiście.
Także ja powiem parę słów, mianowicie pojawiła się poza firmą MicroStrategy, która dotychczas sławiła się skupowaniem Bitcoin jakby nie było jutra, w tej chwili ma konkurenta, czyli 21. Jest to firma założona przez legendę w tym przemyśle Jack Mallers, firma Tether, czyli USDT, o którym mówiliśmy już tutaj, firma Bitfinex i Cantor Equity Partners. Będą mieli około 42 tysięcy Bitcoinów na rozpoczęcie działalności, tyle zobowiązują się wnieść udziałowcy. I teraz powiedzmy parę słów. Jack Mallers, no to jest osoba, którą każdy zna, Bitcoiner, założyciel i CEO Strike, firmy Strike, wiodącego dostawcy płatności Bitcoina. I on będzie kierował 21 Capital. Tether, czyli USDT, największy na świecie emitent stablecoinów, podobno najbardziej dochodowa firma na świecie. Bitfinex, giełda kryptowalut oraz znana firma i znany inwestor SoftBank Group, wiodąca firma holdingowa ze znacznym wkładem w Bitcoinach. Oraz Cantor Fitzgerald, wiodąca globalna firma świadcząca usługi finansowe. I teraz, co jest ciekawe w firmie Cantor Fitzgerald i co... Pewnie gdyby to była administracja Bidena, to bym krzyczał, że nepotyzm, no ale w przypadku Trumpa nie będę. Mianowicie, Howard Lutnick to były dyrektor generalny firmy Cantor Fitzgerald. Obecnie jest sekretarzem handlu w administracji Trumpa i mówił przed wyborami, że posiada kilkaset milionów dolarów zainwestowane w Bitcoina. Więc ewidentnie bardzo probitcoinowy człowiek, powiedział, że jeszcze za mało chce dokupić. Brandon Lutnick to jego syn. Jest obecnym prezesem zarządu Cantor Fitzgerald i jest właśnie synem Howarda, sekretarza handlu. I Brandon stoi na czele przedsięwzięcia 21 Capital. Powiem o czymś, o czym niewiele osób wie. To nie jest tylko tak, że oni są, powiedzmy, chcą zarobić na tej firmie, tylko trzeba przyznać, że Brandon rzeczywiście jest wolnościowy. Skąd to wiem? Mianowicie Brandon zapoznał właśnie firmę Tether i USDT z platformą Rumble. Rumble to jest takie YouTube bez cenzury, czyli tam można poruszać każde tematy, tam można kląć. I on doprowadził właśnie Brandon do tego, że Tether zainwestował 700 milionów dolarów w rozwój platformy Rumble. Okej, dosyć mojego gadania. Tomek, co byś dodał do tego?
No jestem pod wrażeniem tego, że nie chcesz nazwać tej konfiguracji nepotyzmem w przypadku administracji Trumpa.
Śmieję się z samego siebie.
To może przynieść jakieś konsekwencje w postaci przynajmniej podejrzeń tego, że firmy będą znały ruchy, przynajmniej tweety Trumpa na parę minut przed ich opublikowaniem, co daje sporą przewagę rynkową i możliwość do zarobku. No miejmy nadzieję, że tak nie będzie, ale całe to zjawisko instytucjonalnej adopcji Bitcoina, myślę, że to jest obosieczny nóż, albo przynajmniej, że ma swoje dobre i złe strony, bo możemy się cieszyć, że hej, jak dużo firm teraz inwestuje w Bitcoina i jego cena wzrośnie, ale tak długoterminowo dla całej tej rewolucji wolnościowej i finansowej, jaką Bitcoin przynosi, to być może to nie jest tak dobra wiadomość. Być może Bitcoin jeszcze nie jest gotowy na tak wczesne zainteresowanie dużym kapitałem, zwłaszcza związanego z administracją największego stanu na świecie, największego kraju na świecie, najpotężniejszego. No i myślę, że to instytucjonalne zainteresowanie, które rzeczywiście wzrasta dużo szybciej niż zainteresowanie no, zwykłych ludzi, dla których Bitcoin zresztą miał być pieniądzem, powoduje centralizację własności tego aktywa, no i też jakiejś być może kontroli, przynajmniej właśnie własnościowej nad nim, politycznej.
Tak, ale nadal większość Bitcoina jest poza funduszami i rządami jest wśród ludzi takich jak my i wiele osób nie ma zamiaru sprzedawać.
Szacuje się, że około 3 milionów bitcoinów na 20 obecnie wykopanych jest tak. W rękach firm, państw. W samym pierwszym kwartale tego roku ta własność wzrosła o 16%. Wiesz, 16 lat po zapoczątkowaniu protokołu, dzisiaj już 3 na 20, czyli 15% własności jest taka zinstytucjonalizowana i to raczej przez instytucje, no wiadomo, im większa instytucja, tym bliżej jest.
Ja wcale nie jestem pewien, czy to jest aż takie niebezpieczne. Rzeczywiście, jeśli ta tendencja będzie się pogłębiała, no to może to być i na lepiej. Nadal uważam, że jestem raczej pozytywny. Powiedz mi, dlaczego ty uważasz, że to jest tak nie w porządku? Że co się może wydarzyć dalej?
Ja nie uważam, że to jest nie w porządku, tylko uważam, że to może stworzyć rzeczywiście Bitcoin, a przede wszystkim Bitcoin ten prawdziwy na protokole on-chain, na blockchainie Bitcoina, może stworzyć, może stać się aktywem elit i straci swój pierwotny cel jako taką alternatywę dla zdecentralizowanych finansów. Jeśli ten Bitcoin będzie wcześniej, tak po 16 latach drogi, w ogóle nie do zakupu przez zwykłą osobę i będą sobie mogły tylko duże firmy na niego pozwolić, no to nie wiem, czy spełnimy to założenie tej rewolucji wolnościowej, jaką Bitcoin miał przynieść.
Okej, okay, jest nas już w tej chwili 3, dobił do nas Wiktor Lis ze Szwajcarii. Wiktor, powiedz proszę parę słów o sobie.
No dziękuję za zaproszenie. Ja jestem bioinformatykiem, czyli jestem w IT, a Bitcoin to jest taka pasja, z której jestem od 2017 roku i od tamtej pory studiuję. Zacząłem od tradingu, a później zacząłem się uczyć bardziej tych kryptowalut i najbardziej mnie wciągnął Bitcoin właśnie. Teraz się tylko na tym skupiam i tworzę różnego typu właśnie szkolenia i się interesuje właśnie fundamentami Bitcoina. Czym on właśnie się różni od innych zasób?
Okej. Okay. Co byś dodał w kwestii 21 inwestycji Jacka Mallersa? Powiedz nam, Wiktor, co sądzisz o inwestycji, której twarzą jest Jack Mallers?
To jest znak tego, że właśnie adopcja Bitcoina idzie coraz bardziej w górę, tym bardziej w instytucjach. I teraz mamy taki etap, że przez następne 10 lat może to będzie taki gold rush, taka gorączka na złoto, ale na Bitcoin właśnie. Za 10 lat to będzie rok 2035 i wtedy 99% Bitcoinów będzie bany, tak? I ten period jest prawdopodobnie, jeżeli patrzeć na newsy i to, co się dzieje właśnie w adopcji Bitcoina w różnych dużych firmach, instytucjach, publicznych nawet firmach, i coraz bardziej Bitcoin jest uznany w regulacjach i też w Stanach Zjednoczonych z nowym prezydentem i z rezerwą Bitcoina, która się tworzy teraz. To są duże znaki, że rzeczywiście przez te następne 5-10 lat adopcja Bitcoina będzie bardzo mocna.
Okej, okay. To tutaj może powiemy jeszcze, bo rozmawialiśmy wcześniej trochę z Tomkiem o adopcji właśnie instytucji versus osób prywatnych. Jak to jest, że instytucje jakby wyprzedziły w tym momencie większość społeczeństwa czy obywateli, rządy coraz bardziej się interesują, fundusze, a nadal społeczeństwo w tak niewielkiej mierze. Tomek, ty dużo jeździłeś po świecie, zajmowałeś się tym, powiedz, jak to widzisz w różnych częściach świata. Wiem, że jesteś zaangażowany w różne projekty. Dlaczego społeczeństwo nadal, no nie powiem jak politycy, że nie dorosło, ale dlaczego jest jeszcze poza instytucjami?
Ja myślę, że to jest naturalna cecha społeczeństwa, że cechuje się pewną inercją technologiczną i kulturową, żeby pewne rzeczy sobie przyswoić. Nie oszukujmy się, Bitcoin zmienia troszkę i wymaga innego paradygmatu myślenia o informacji, o pieniądzu, własności nawet tego pieniądza, takiej bezpośredniej. I to nie jest łatwe do przeskoczenia, bo co z tego, że Trump tworzy rezerwę strategiczną, albo że w jakimś kraju odgórnie zalegalizuje się Bitcoin jako środek płatniczy, albo że jakiś nowy wyjdzie wallet, który uczyni posiadanie Bitcoina super łatwe i łatwiejszym i bezpieczniejszym. Jeśli Bitcoin wciąż kulturowo nie istnieje w jakiejś takiej świadomości społecznej, że to jest akceptowalna przyszłość, że jest to technologia, która jest rzeczywistą alternatywą dla państwowego systemu monetarnego, więc myślę, że to po prostu zabierze sporo czasu. No dlaczego torrent albo w ogóle sieć peer-to-peer, Tor, dlaczego własne prowadzenie swoich serwerów mailowych na komputerach domowych? Dzisiaj mamy najmocniejszą sieć komputerową, 8 aktywo na świecie, i jeszcze jest mnóstwo do podbicia, bo na samym protokole Bitcoin to jesteśmy w stanie zmieścić całą wartość ekonomiczną świata. Więc tylko, że nie jesteśmy w stanie tego zrobić dziś, ani
no,
jutro.
Ale to coś jest nie tak, skoro my to rozumiemy. Dla mnie to jest troszkę, ja bym to tak wytłumaczył, że jakby wyobraźmy sobie, że na przykład internet by się bardzo powoli przyjmował. Wydaje mi się, że ma wiele korzyści, bardzo dużo zmienił na plus i to jest dla mnie tak, jakby po prostu ludzie, nie wiem, my powiedzmy bitcoinerzy jesteśmy w stanie spojrzeć w przyszłość, zobaczyć te plusy i patrzymy na ludzi, którzy nadal powiedzmy po 20 latach nie obsługują internetu i się dziwimy, dlaczego oni nadal nie mają kont na przykład mailowych. I troszkę to właśnie, to jest dziwne, że w sumie internet się bardzo szybko, łatwo przyjął, a Bitcoin, który uważam jest, no nie wiem, tak samo bardziej rewolucyjny, nie może się przyjąć.
Nie jestem do końca za tym, co mówisz, bo jeżeli patrzysz na adopcję internetową i Bitcoina, to mniej więcej tym samym tempem, jeżeli nie szybciej, Bitcoin się adoptuje. I myślę, że adoptuje się Bitcoin w dwóch przypadkach. Albo osoba czy instytucja rozumie korzyść Bitcoina dla społeczeństwa, albo desperacji potrzebuje rozwiązania na jakiś problem, który Bitcoin może rozwiązać dla tej osoby. I tutaj dla zrozumienia, co Bitcoin może przynieść, trzeba po prostu to przestudiować i dużo ludzi po prostu jeszcze nie rozumie, czym Bitcoin jest i co może zrobić dla społeczeństwa.
Powoli się zbliżamy do końca. W takim razie powiedzmy o ważnej inicjatywie, która pomoże każdemu zrozumieć, czym jest Bitcoin i jakby się do niego przybliżyć. Tomek, powiedz o festiwalu, który organizujesz w Warszawie.
O, i to jest czas na bezpłatną promocję. Mam nadzieję, że nasi słuchacze będą chcieli spędzić część maja w Warszawie, bo 22 do 25 maja w Kinotece, w Pałacu Kultury, w samym centrum Europy, tworzymy centrum kultury Bitcoina. Bitcoin Film Festival to jest już trzecia edycja takiego wydarzenia, które jest celebracją bitcoinowej kultury, bo my już też w Bitcoinie jest ten protokół komputerowy zdecentralizowanego pieniądza, ale wokół tego rosną różne historie, rosną mity, rosną jakieś wartości, bohaterowie, ludzie piszą na ten temat książki, rysują obrazy i już nawet pojawiają się filmy bitcoinowe. Nawet mało tego, pojawia się więcej niż jeden, tyle wystarczająco, żeby co roku organizować festiwal bitcoinowy, filmów bitcoinowych i pokazywać, jakie rzeczy tworzą się w branży bitcoin i wideo. A takich rzeczy jest dużo, bo to są dokumenty, są krótkometrażowe dramaty, są reklamy bitcoinowe. Jest to fajny czas do spędzenia z ludźmi, którzy wierzą w tę rewolucję, jaką Bitcoin przynosi, ale też dobry czas, żeby spędzić na kulturze, na obejrzeniu filmów, na przejrzeniu się temu, jak ta pomarańczowa subkultura dziś wygląda. Na bitcoinfilmfest.com można znaleźć więcej informacji.
Powiedz jeszcze raz, na Bitcoin?
bitcoinfilmfest.com.
Okej, co tam będzie? Co będzie można zaproponować swojej rodzinie, powiedzmy, jeśli ktoś przyjdzie, będzie chciał wyedukować dzieci. Co tam będzie?
Zaczynamy we czwartek wieczorem Bitcoin Pizza Dayem i Bitcoin Pizza Day jest to 15. rocznica tej pierwszej historycznej takiej transakcji offline bitcoinowej, kiedy symbolicznie pewien użytkownik internetu zapłacił 10 tysięcy bitcoinów za dwie pizze. Dzisiaj to jest niewyobrażalna suma pieniędzy. Dzisiaj za dwie pizze możemy zapłacić 10 tysięcy satoshi, czyli tego bitcoinowego grosza, więc po 15 latach wspominamy, edukujemy publiczność, czym na fajnej scenie outdoorowej pod Pałacem Kultury w knajpie Samocentrum, czym właśnie ta rewolucja jest, jakie znaczenie miała ta pierwsza transakcja i w jakim miejscu Bitcoin jest dzisiaj. To będzie to okraszone też występami artystów, którzy gdzieś tam związani są z naszym pomarańczowym świadkiem, koncerty oraz występy DJ-ów, a potem kolejne trzy dni, piątek, sobota, niedziela spędzamy głównie w kinie, na warsztatach filmowych, na warsztatach bitcoinowych, na pokazach filmów, na prezentacjach projektów filmowych, które są w trakcie tworzenia. Będą też konkursy na najfajniejszą reklamę, będą konkursy na pitch projektu filmowego, w której publiczność też może wziąć udział, więc od czwartku popołudnia do niedzieli popołudnia jest cały program takich wydarzeń kulturalnych.
Czy będą darmowe saty?
Darmowe saty? No,
nie wiem,
nas,
w jakichś konkursach czy coś. Jeśli tak, to ja lecę.
Oczywiście, będą czy od sponsorów, czy od nas będą może znaleźć jakieś vouchery, w których można odebrać
już
swoje...
Już kupuję bilet.
Zapraszam.
Okej, jeszcze jedna rzecz, czyli drugim plusem poza darmowymi satsami będzie to, że będzie można spotkać gości z tego programu, tak? Bo rozumiem, że większość z nich będzie.
Polska społeczność Bitcoina rzeczywiście skupia się wokół tej naszej grupy 21 i 21 jest jednym z głównych partnerów wydarzenia i tak co roku większość swoich gości, których ja widziałem na tej antenie była na naszych poprzednich festiwalach i można ich spotkać również.
Niestety, Wiktor, ty masz już daleko, nie?
Daleko, ale często jedę do Warszawy, to w Warszawie, tak? Więc być może się zjawię. Trochę żałowałem, że w zeszłym, poprzednim roku nie byłem i słyszałem bardzo dobre rzeczy o tym festiwalu.
No ja niestety nie dam rady. Byłem w lutym, będę w sierpniu. Ty też, Wiktor, zajmujesz edukacją w takim bardzo lokalnym wydaniu, tak?
Tak.
Tomek w takim bardziej... Na całe miasto w sumie, na całą Warszawę, tak? Każdy może sobie przyjechać, zobaczyć.
Na całą galaktykę będziemy streamować przez internet.
O, super.
Na bitcoinfilm.com też będą informacje, będzie VOD, więc zapraszam. A jeszcze co do tego komentarza, jeśli miałbym coś dodać słuchaczom po tych naszej krótkiej dyskusji, to myślę, że jeśli chcielibyście kupić bitcoina, to nie kupujcie go w formie ETF-a czy akcji jakiejś MicroStrategy czy 21, tylko w postaci tego aktywa, które wyląduje na waszym portfelu, do którego tylko wy macie dostęp bez żadnego pośrednika. A jeśli chcecie sprzedawać bitcoina, to nie sprzedawajcie go korporacjom ani państwu, tylko swoim znajomym.
A na festiwalu będą mogli się dowiedzieć dokładnie, jak to zrobić, prawda?
Tak, bo będzie to też community stage, która jest otwarta dla wszystkich, nie potrzeba biletu, będą otwarte warsztaty bitcoinowe w godzinach porannych, w piątek i w sobotę, na które też każdy z gości z zewnątrz może przyjść i się też o bitcoinie czegoś nauczyć.
Czyli Robert organizuje co poniedziałek o 6:00 w Cafe Vita na Powiślu.
Elektrownia Powiśle. Na meetup.com można znaleźć taką grupę.
Na meetup.com Elektrownia Powiśle o 6:00. Bardzo wam panowie dziękuję za wasze szkolenia w Szwajcarii, we Włoszech i w Polsce.
Dzięki.
Dziękuję.
Bardzo dziękuję. Trzymajcie się.
Wejdź na www.impulis.pl i napisz do nas. Twoja droga do wolności zaczyna się teraz.
Pomoc informatyczna.pl. Obsługa IT twojej firmy.